Chwała Panu Bogu. Cieszę się, że jestem z Wami tutaj. Nie pamiętam, ile to lat już było, kiedy byłem tu pierwszy raz, ale to już kawałek czasu. I niedawno zadzwonił brat Andrzej Poręba i mówi tak. Waldek, prośba naszej młodzieży, żeby Ciebie zaprosić na konferencję młodzieżową. I przypomniałem sobie od razu te fajne chwile, które żeśmy razem spędzili. Powiem, mam bardzo miłe zawsze wspomnienia o Zabrzu, o zborze, o konferencji w Zabrzu, o młodzieży z Zabrza. Tak jakoś powiem, no wysoko cenię tą młodzież, ten zbór. Ja nie wiem, czy ta młodzież, która była wtedy, jeszcze tutaj jest, bo to są teraz już tacy raczej... Może już dorośli prawie. Pamiętam konferencję tutaj, pamiętam konferencję w Legnicy i no i najwięcej rozmów miałem właśnie z młodzieżą z Zabrza. Tacy byli bardzo zainteresowani, poruszeni Słowem Bożym. Ktoś mi powiedział niedawno, że kiedy to głosiłeś, to mówiłeś, że to działa w życiu. I to jest prawda, to działa w życiu. I się cieszę bardzo z tego, że mogę mieć dział w głoszeniu tego, co działa w życiu. Nie chciałbym ani słowa powiedzieć, które będzie tylko ładnym słowem, ani zadziała w życiu. Wiem, że Słowo Boże jest mocne, jest prawdziwe, jest jak młot, który kruszy skałę. I wiem, że w życiu waszym potrzeba takiego słowa. Nie wiem, jakie macie oczekiwania. Czy chcecie posłuchać tylko ładnych kazań? Czy chcecie pobyć z sobą? Czy tylko to? Czy chcecie, żeby Duch Święty, żeby Słowo Boże naprawdę działało w waszym życiu? Naprawdę działało w waszym sercu. Jeśli nie ma pragnienia serca w tą stronę, to mimo tego, że słowo jest mocne, jest prawdziwe, jest piękne, mimo tego, że Pan Jezus jest wśród nas obecny i będzie wśród nas, bo choćby dwóch albo trzech się zgromadziło w Jego imieniu, to On jest. Ale jeśli nie ma w waszych sercach tego pragnienia, by być przemienionym przez Boże Słowo, przez moc Ducha Świętego. By móc odrzucić to, co niewłaściwe w życiu. By mieć pragnienie, aby Bóg pokazał to, co jest niewłaściwe. Kochani, to wy jedziecie bez zmiany serca. Nie bójcie się, nikt was nie skruszy, nikt was nie poburzy waszego życia, nikt wam nie poprzestawia priorytetów. Pojedziecie takimi samymi, jakimi przyjechaliście. To, co chcecie zachować, zachowacie. Bóg wam pozwoli zachować. To, co chcecie obronić w swoim życiu, nieprawość, byle jakość, miłość do świata, letnie życie, jeśli chcecie to obronić, to obronicie. Bóg jest tak łaskawy i tak dobry dla nas, że pozwala nam wybierać. Bóg tak bardzo szanuje swoje stworzenie, że pozwala mu wybierać, że nie narzuca mu swojej woli. I nawet w kwestii tak ważnej, kochani, nawet w kwestii tak ważnej jak życie wieczne, życie lub śmierć, i to nie tylko ta ziemska śmierć czy życie, ale w tym najważniejszym wyborze, życie lub śmierć, Bóg nie narzuca swojego wyboru dla nas. On mówi, kładę przed tobą i życie, i śmierć. Radzę ci. I to jest tylko jedno, które Bóg dodaje do tego wyboru. Radzę ci. Nabądź życie. Wybierz życie. Ale mówi, wybieraj, co chcesz. Wiecie, piekło jest czymś strasznym. Wieczne potępienie jest czymś niewyobrażalnym. Jest prawdziwe. Nie umiemy o tym opowiedzieć, możemy tylko się domyślać, możemy tylko przypuszczenia snuć, czym jest piekło, czym jest wieczne potępienie. Ale jest tak straszne, że nie umiemy tego przedstawić. I Bóg mówi, wybieraj co chcesz. I my wybieramy, i wy wybieracie. I albo poddajesz się Bogu i prosisz, Panie, zmień moje życie, zmień moje serce. Oczyść moją duszę, oczyść moje myśli. Mało, że oddasz, że wyrazisz chęć, trzeba się modlić o to, tak? Trzeba prosić Boga. Nie myślcie, że Bóg patrzy tylko, jak ukraść wam coś ze świata. Jak może, nie wiem, zabawić was czymś na chwilę i zabrać miłość do świata. Bóg nie patrzy tak. Musisz przyjść i oddać mu w darze. Wiecie, to ma być w majestacie prawa, w świetle dnia. Musisz dojrzeć tą nieczystość w swoim życiu, w swoim sercu, tą byle jakość, to, co nie chwali Boga, to, co jest twoim życiem, a nie Bożym życiem. Musisz to dostrzec, musisz to zobaczyć, do tego też ci jest potrzebna mądrość. Jeśli jej nie masz, jeśli dzisiaj nie widzisz nic, to znaczy, że zbyt daleko w świecie jesteś. To znaczy, że zbyt daleko pozwoliłeś, aby ciemność cię otoczyła. Wiecie, jak ciemność otacza serce człowieka, jak ciemność otacza człowieka, to on nie widzi. On nawet nie widzi, jak jest ubrany. Chyba, że pamięta, że się ubrał w ciemne albo w zielone. Ale jeśli nie pamięta, bo nie przykładał do tego wagi i otoczy go ciemność, to nie wie nawet, jak jest ubrany. Jeśli pójdziesz za daleko w świat, jeśli pójdziesz za daleko w ciemność, to jest ciemność, to nie jest piękny świat, kolorowy. Diabeł mówi, że jest piękny i kolorowy. I słudzy jego mówią, że jest piękny i kolorowy. Ludzie zaprzedani diabłu. Ludzie, którzy są niewolnikami diabła i muszą mówić to, co on każe. Oni, wasi koledzy. Wasze koleżanki. Bohaterzy filmowi. Idole. Niewolnicy diabła. Oni mówią, piękny. Naprawdę warto dla niego żyć. Ale to jest ciemność, kochani. Tak naprawdę to jest ciemność. Bóg powiedział, to jest ciemność. Jeśli jesteś za daleko w tej ciemności i otoczyła twoją duszę, otoczyła twoje życie, budzisz się i masz myśli o ciemności, idziesz do szkoły i masz myśli o ciemności, najczęściej masz myśli o ciemności, to nawet nie wiesz, że ci czegoś potrzeba. To nawet nie widzisz, że masz braki. To nawet nie widzisz, że trzeba coś oddać Bogu. Dlatego Słowo Boże przestrzega przed popełnianiem grzechu. Człowiek myśli, a cóż to takiego popełnić grzech? No chwila słabości, no krótka przegrana, ale przecież, no cóż, przychodzę do Pana Jezusa, wyznaję, odpuszcza mi. Człowiek tak myśli, cóż to, no niedobrze zgrzeszyć, no ale to tragedia zgrzeszyć? Kto odniósł to jako tragedię? Kto odnosi to dzisiaj jako tragedię, kiedy upadniesz w swoim życiu? Kto odnosi to jako tragedię w swoim życiu? Wiecie, skończyły jakby się te czasy. Zabrakło bojaźni Bożej. Ludzie popełniają grzech, bo mówimy oczywiście o nas, tak, o naszych kręgach, nie mówimy o świecie. Ale i my popełniamy grzechy. Lekko nam to przychodzi. I mówimy, cóż to jest? Siedzimy w swoich domach przed komputerami i otwieramy strony, patrzymy się na obrazy. Nawet nie trzeba tych, nie wiem, strasznych stron otwierać. Wystarczy oficjalną otworzyć. I widzisz nagość, widzisz bezstyd, widzisz wyuzdanie. Patrzysz na to i mówisz, co to jest grzech? Czy to jest grzech? Jaka to ma wartość? Że moje serce pociągnęło, że moje oczy pociągnęły, że myśli moje poszły w tamto. Co to jest za tragedia? Diabeł, powiem, idzie w tą stronę i działa w tą stronę, byśmy tak mówili. Byśmy tak myśleli. Nie jest to tragedia. A jak się zdarzy... To przecież krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A później się dziwimy, że nie możemy znaleźć w naszym życiu nic brudnego. Panie, co ja mam Bogu dać? Co on ma zmienić w czasie tej konferencji? Co ma się zmienić w moim życiu? Wiecie, bo kiedy jesteśmy w ciemności, jeszcze raz powiem, nie rozróżniamy szczegółów żadnych. Nie rozróżniamy muru. Jeśli będziemy szli na mur w nieznanym, to rąbniemy głową w mur i dopiero wtedy zobaczymy, że on jest, a tak go nie zobaczymy. Nie tylko mówiąc o szczegółach. Dlatego trzeba dążyć do światłości. Dlatego trzeba dziękować Bogu,
że światłość przyszła na świat.
Ale wiecie, co trzeba zrobić? Mało, że światłość przyszła na świat. Trzeba pójść do światłości. Trzeba przyjść do światłości. Nie jest tak, że Jezus jako światłość przyszedł i ściga nas. Ściga nas jak reflektor ścigał uciekinierów. Takie filmy na pewno oglądaliście, jak więźniowie czy więźniowie uciekali z obozów koncentracyjnych na przykład. Przedarli się przez pierwszą zaporę i przedarli się przez ostatnią zaporę, tak? A na tych wieżach strażniczych reflektory i ścigały ich, tak? Żeby wykryć, bo w nocy uciekali. I kiedy wykrył go, kiedy go dopadł ten reflektor, strzelali i zabijali. Bóg nie ściga ciebie swoją światłością, żeby dopaść twój grzech. On je zna, on je widzi. Ty masz przyjść do światłości. Ty masz przyjść do Jezusa Chrystusa. On jest światłością. Mamy przyjść do światłości z tym nastawieniem, aby oświeciła naszą duszę, aby oświeciła nasze serce. Niech Pan Bóg pobłogosławi dzisiaj każde serce, dzisiaj, jutro. Bracia i siostry, młodzi, nie wiem, ilu z was już jest braćmi i siostrami w wierze, bo poszliście za Jezusem. Przyjaciele, niech Pan Bóg pobłogosławi serca nasze, niech da wam tą świadomość. To jest naprawdę wspaniały czas, to jest taki prezent od Boga, ten wolny czas i konferencja, gdzie na pierwszym miejscu będzie Słowo Boże, będzie Bóg, będzie Jezus Chrystus, będzie Duch Święty. Ale dałby Bóg, abyście naprawdę mogli wykorzystać ten czas. Może zrozumieć zasadę życia z Bogiem. Bo to nie jest tak, że ach, wyrosłem w rodzinie wierzącej, jestem w zborze, albo przyszedłem do zboru, chodzę do zboru, w jakimś tam czasie przyjąłem chrzest. No jest wszystko w porządku. I tak to będzie się kulać, aż przyjdzie Jezus. To nie jest tak. To nie jest tak. Przeszliśmy do żywej społeczności z Bogiem. Nawet nie do zboru. To nie zbór jest ostatnimi drzwiami, do których wyszedłeś. Ostatnim pomieszczeniem, w które wszedłeś. Przez zbór przychodzisz. To jest pomocą. I to jest coś pięknego, mieć dobry zbór. Duchowy zbór, gdzie można się budować. Ale przychodzisz do Jezusa, do Boga. To jest społeczność z żywym Panem. Z żywym Jezusem Chrystusem. To jest prawdziwa społeczność. O niej chcę mówić i o niej myślę. O żywej społeczności naszej z Panem Jezusem Chrystusem, z Bogiem. Chciałbym dzisiaj powiedzieć na początku o łasce. Żeśmy śpiewali pieśń o łasce. To są takie słowa, na które takie dwa mega tematy biblijne. Takie dwa słowa, które dzisiaj wywołują burzę w świecie, powiem, chrześcijańskim, spory, nawet oskarżenia, dyskusje gorące. Jedno słowo to Duch Święty i na temat działania Ducha Świętego, sposobów działania Ducha Świętego, przejawiania się. Jest dzisiaj, wiecie co, od horyzontu do horyzontu. Gama interpretacji. I jedni z tamtej strony zarzucają tym, że nic nie rozumieją, a ci z tej strony zarzucają tamtym, że... A drugie słowo to łaska. Łaska, którą się podnosi zawsze wtedy, kiedy... czy przywołuje wtedy, kiedy zaczynasz mówić o sprawiedliwym życiu. O świętym życiu. Kochani, my jesteśmy powołani do sprawiedliwego życia. Do świętego życia. Ilu z was jest tutaj powołanych przez Pana, odrodzonych z Ducha Świętego, ze Słowa Bożego, narodzonych na nowo. Ilu was tutaj jest? Ilu by was nie było? I bez względu na to, jakim wieku jesteście, czy macie 17 lat, czy 15, czy 25, czy 35. Jesteśmy powołani, jesteście powołani do świętego, czystego, sprawiedliwego życia. To jest znak, powiem, jakości, tak mówiąc po... żeby to jakoś... To jest znak, to jest pieczęć jakości, którą Bóg stawia na swoim ludzie. To jest znak, to jest pieczęć, którą Bóg stawia w momencie nowego narodzenia z ducha i z prawdy i ten znak muszą widzieć ludzie. To jest nasza światłość. Naszą światłością. A inaczej nawet powiem więcej. Bożą światłością. Wy jesteście, Jezus powiedział, wy jesteście światłością świata. I my jesteśmy Bożą światłością świata. Dla tego świata. I ten znak, który Bóg stawia, ta pieczęć, którą Bóg stawia, to jest święte i sprawiedliwe życie. Po tym poznają, żeście dziećmi moimi. Po miłości, po uczynkach waszych poznają was. A więc Bóg nas stawia do świętego i sprawiedliwego życia. Nie to życie sprawiedliwe i święte zacznie się w niebie. Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, chociaż może już teraz nawet i do tego. To święte i czyste życie mamy wieść tutaj i to jest znak odróżniający pogan od dzieci Bożych. Nie forma nabożeństwa, nie nazwa zboru, bo chrześcijańska, bo biblijna. Nie to. Bo poganie mają piękne nazwy. Poganie mają formy nabożeństw takie, że zachwycają. Światłością świata jest nasze życie. Jest nasze czyste życie. I kiedy zaczynasz mówić o czystym życiu, że to jest przecież normalne, do czego Bóg nas powołał, kiedy zaczynasz mówić o świętym życiu, to podnosi się krzyk, a co z łaską? Odrzucasz łaskę? Bo mówisz o tym, że nie wolno grzeszyć? Że mamy czynić dobrze, że mamy żyć sprawiedliwie? Odrzucasz łaskę? Czy głosisz zbawienie z uczynków? Kochani, i to są najczęściej, powiem, stawiane zarzuty, ale to są takie bardzo sprytne, diabelskie zarzuty. Bo kiedy mówimy do wierzących, do chrześcijan, do ludzi narodzonych na nowo, żyj czystym, sprawiedliwym, świętym życiem. Świętym bądź, bo Bóg Twój jest święty. Mówimy to, ja nie mówię tego do świata. Żyj sprawiedliwym życiem. Gdybym poszedł i mówił do świata na ulicy, żyj sprawiedliwym życiem, to bym powiedział, co ty ode mnie chcesz? I wszyscy inni by mogli powiedzieć, co ty chcesz od tych ludzi? Zgubiałeś? Chyba tak. Ale my mówimy do nawróconych, do dzieci Bożych, do sprawiedliwego ludu Bożego. Jaki lud Bóg wzbudził w Jezusie Chrystusie? Lud prawy. Prawy. Lud czysty. Lud oddzielony. Mówią, świętość nie oznacza uczynków. Świętość oznacza oddzielenie. No dobra. I co w tym oddzieleniu? Na czym to oddzielenie polega? Na tym, że nie żyjemy w świecie. Na tym, że nie idziemy razem ze światem. No na tym oddzielenie polega. Nie na tym, że Bóg nas oddzielił, postawił tu, w tych czterech ścianach. Powiedział, wy jesteście święci, tamci nie są święci. A wy jesteście święci. Nie na tym, ale tutaj, w sercach, te same pożądliwości, co tam. Te same cele i marzenia, co tam. Ale my jesteśmy oddzieleni. Czym? Jak? Co nas wyróżnia? Te cztery ściany? Zamknięcie w jakimś tak? Nie. Nie jesteśmy z tego świata od tego momentu. Żyjemy na tym świecie, ale już nie jesteśmy z tego świata. I teraz, kiedy mówimy to do zbawionych, a ktoś krzyczy, czy głosisz zbawienie z uczynków? Nie, już dawno po zbawieniu. Temat zbawienia już dawno za mną. Ja już jestem zbawiony. Ja nie głoszę zbawienia z uczynków, ja głoszę święte, czyste życie, tak? Czy ty głosisz święte, czyste życie? Słowo Boże mówi o świętym, czystym życiu. I wtedy ludzie zasłaniają się łaską. Wiecie, zamiast wejrzeć w swoje serce i osądzić to, co w nich jest złego, to, co jest marnego, powiem, to, co jest śmiertelnego. Powiem, ludzie otulają się łaską, mówią, łaska wszystko, to wszystko przez łaskę. I nie przyjmują żadnej krytyki wobec swojego letniego albo grzesznego wprost życia. Żadnej krytyki. A to trzeba wejrzeć w swoje serce, trzeba wejrzeć w swoje życie i poprosić Boga, aby dał nam mądrości, by osądzić to, co w tym życiu, w tym sercu, w naszych myślach, w naszych pragnieniach jest złego, co jest marnego. Bóg nie chce, żeby było coś marnego w naszym. Nawet tego każe się pozbyć. Nawet marnych myśli, nie jakichś takich strasznie złych, strasznie bezbożnych, bluźnierczych pragnień, nie tylko tego, ale nawet marnych myśli, tych myśli marnych, tych pragnień marnych jest trochę w waszych sercach? to też Bóg chce zabrać. To też chce Bóg oczyścić nas z tego, dlatego że On stawia oblubienicę, On szykuje oblubienicę i to bez względu na wiek. Oblubienicą nie jestem ja, który mam już 58 lat, a wy to jeszcze nie oblubienica. Wy macie 17 lat. Jak cię Pan powołał, zaręczył się z tobą, jak i ze mną. Zaręczył się z tobą. Musisz o tym pamiętać. To jest zaręczenie. Wielu was myśli o zaręczynach. Może być tutaj. Dzięki. Na pewno wielu marzy, czy wiele dziewczyn marzy o zaręczynach. Prawda? O ślubie. Jest to coś pięknego, prawda? Nieraz to zajmuje całe serce, całe życie. A pomyśl teraz o tym, że Chrystus zaręczył ciebie z sobą. Jak myślisz o dniu swoich zaręczyn, to ja nie wiem, co sobie myślisz, że chłopak przyjdzie z kwiatami, to będzie w parku ładnym. Marzysz, nie? A marzysz o tym? Masz takie marzenia? Był taki czas, kiedy Jezus zaręczył się ze mną. Jezus się zaręczył ze mną. A tak było. A tak było. Dlatego On pracuje teraz nad tym. Wiecie, dlaczego jeszcze wesela nie ma? Na wesele czekamy, barankowe. Dlaczego jeszcze nie ma wesela? Ważne pytanie. No bo świat jeszcze nie gotowy. Nie, nie. Naprawdę nie. To jest może i popularna odpowiedź, bo świat jeszcze nie, bo Kościół jeszcze niedopełniony w sensie liczby. Tak się mówi. Ale to jest nieprawda. Tak Słowo Boże nie naucza, kochani. Dlaczego jeszcze nie ma wesela? Bo oblubienica nie gotowa. To jest odpowiedź właściwa. Bo serce oblubienicy nie do końca oczyszczone. Bo życie oblubienicy nie do końca święte. Nie chce oblubieniec, Pan Jezus Chrystus, nie chce takiej oblubienicy jeszcze. Nie jest godzien takiej, nie jest wart takiej jeszcze. On chce doskonałą. On ją wypracował. Swoje to jest Jego dzieło. On oczyścił jej serce, doskonale oczyścił jej serce swoją krwią świętą. On oczyszcza ją przez Słowo Boże. Kochani, jeśli nie usłyszycie na tej konferencji żadnego słowa, które chce was oczyścić, czyli ma na celu oczyścić jeszcze was, to albo ci, co mówią, nie mówią od Boga, albo faktycznie jesteś w ciemności i nie wiesz, co trzeba oczyścić. Bo nie ma takiego. Nie mówi się słowa po to, żeby było słowo. Bóg nie posyła słowa, żeby, nie wiem, ładnie brzmiało. Albo żebyś zapamiętał, może nie wiem, z jakichś względów, nie wiem. Ktoś krzyknął, ktoś głośno powiedział, ktoś się przewrócił. Bóg posyła swoje słowo po to, żeby oczyściło, zmieniło nasze serce, nasze życie. Słowo oczyszczające, słowo mające moc, słowo przenikające głęboko. Po co tak głęboko? Po co tak głęboko? A tak jest napisane, że przenika głęboko, aż do stawów, aż do szpiku kości, do głębi serca. Po co to Bogu? Dlaczego tak? Czy nie wystarczy tyle, co jest? Ja już chrzest przyjąłem. Ja śpiewam tutaj. Ja się udzielam w tym, w tamtym. Nie wystarczy. Nie wystarczy. Absolutnie mu nie wystarczy. On patrzy na serce i chce mieć czyste serce. Nikt by z was nie chciał na swoim weselu, żeby przyszedł Pan młody, wasz oblubieniec i brudny tutaj. Tak? Albo tu mający malutką dziurkę. Tu. No jakie to by było? Co to tam? No nie pasuje. Albo oblubienica z jakąś taką skazą, którą można usunąć. Kawałek drzemu jej zostało po śniadaniu. Pan Jezus naprawdę chce czystą oblubienicę. I dlaczego nie ma wesela? Bo oblubienica nie gotowa, kochani. A jak będzie gotowa, Pan przyjdzie. Pan Jezus pragnie takiej chwili. Naprawdę pragnie. Naprawdę chce. Dałby Bóg, abyśmy mogli przez ten czas naprawdę wiele w swoim życiu dostrzec i zmienić. Dlaczego więc ludzie zamiast wejrzeć w swoje serce zasłaniają się łaską? Czy to są takie małe dzieci, które niczego nie rozumieją? Gdyby to były tylko małe dzieci, które nie rozumieją, to jeszcze pół problemu, a to jest gorsze. To nie są małe dzieci. Ludzie, którzy odrzucają, powiem, słowo o sprawiedliwym życiu, o świętości, o czystości, o oddzieleniu się od świata. To są leniwi i przebiegli ludzie. Powiem, chrześcijanie. Leniwi i przebiegli, którym nawet się małym palcem nie chce ruszyć, żeby się odsunąć od grzechu. żeby przeciwstawić się pokusom. Nawet małym palcem się nie chce ruszyć, żeby zredukować czas przed komputerem spędzony. Nie chodzę do knajpy, nie rozrabiam z kumplami w parku. Co chcesz? Możesz być w swoim domu i być w gorszym środowisku niż tam. Ja jej tego nie pochwalam. Ale wiecie, jakie jest zagrożenie. Wiecie, w czym można siedzieć. Wiecie, co zajmuje serce. Co łatwo, w czym człowiek może spędzić godziny. Tak jakoś idzie samo z siebie. Patrzysz, pierwsza w nocy. Nie wiesz, kiedy upłynęło. Nie wiesz... Już... Wszystko zastanę nawet w tobie, bo tak siedzisz długo, pilnie. Wiecie, i nie chce się nawet małym palcem ruszyć, żeby zredukować, żeby się upamiętać. I takim ludziom najlepiej jest mówić o łasce, która kocha, o łasce, która przebacza, o tym, że Pan Jezus jest naprawdę dobry. Wiecie, takim ludziom nie chce się znosić żadnego cierpienia, żadnej straty ponieść. Bo to trzeba ponieść stratę. Ja wiem, ja chcę. Ty chcesz, ja chcę, ja lubię. I ty lubisz oglądać w internecie różne rzeczy. Nawet może niekoniecznie tak stricte złe, ale marnować czas. Należysz do Boga i możesz spędzić 3-4 godziny, jakby ci pozwolili, nikt nic nie mówi, abyś sam był w domu, bo rodzice wyjechali. To może by było tak, że od rana do wieczora ktoś tam gdzieś powiedział, że czy dali taką wiadomość kiedyś, że ktoś zmarł. Przed komputerem, tak? Zmarł z wycieńczenia. Jakiś chłopak gdzieś tam w Japonii czy gdzieś, tak? Zmarł z wycieńczenia. Zapomniał jeść, spać. To trzeba ponieść stratę. To trzeba przynosić cierpienia. Kochani, weszliście już w cierpienia? Chrystusowe? Żyjemy w kraju wolnym, gdzie nie ma prześladowań. Chwała Bogu, mówimy. Czy to znaczy, że w cierpieniach Chrystusowe w ogóle nie będziemy wiedzieć, co to znaczy? Że ten werset to jest do muzułmańskich krajów, do chrześcijan w muzułmańskich krajach? Ten werset w drugim liście do Koryntian choćby napisany. W pierwszym rozdziale, 5 wiersz. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Weszliście w te cierpienia Chrystusowe, jak liczne są cierpienia, ale powiecie, tak, no apostołowie, bo Cezar, bo Rzym prześladował, bo Żydzi prześladowali, wyganiali. To co, to dla nas już nie. Co to są te cierpienia Chrystusowe, które każdy musi doświadczyć? To jest to, kiedy mówisz nie grzechowi, kiedy mówisz nie swojej woli. To są cierpienia Chrystusowe. Czy macie świadomość tego, że Jezus ciągle mówił nie swojej woli? Nie, on nie miał swojej. Jego jedyną wolą to była wola Ojca. Nieprawda. On miał swoją wolę. Ale tej woli mówił nie. I dlatego mógł powiedzieć i wydać świadectwo ludziom. Ja nic nie czynię od siebie. Ale tylko to, co mi powiedział Ojciec. Ja czynię tylko wolę Ojca. To jest prawdziwe świadectwo. Inaczej byłoby to obłudna mowa. Bo to obłudna mowa, jaką ci politycy na przykład umieją wygłaszać. Ja rozumiem, co to znaczy problemy społeczne. Polityk tak mówi. Guzik rozumie. Mieszka w chacie takiej, że głowa boli, kasy ma potem, to on rozumie problemy społeczne. Że dawno zapomniał o tych problemach społecznych. I to byłoby, i gdyby Jezus nie miał woli, jedyną jego wolą to wola Ojca i nie miał opcji, to byłaby taka polityczna, obłudna mowa. Ale w Jezusie nie ma takiej mowy, nawet słowa nie ma takiego. I Jezus mówi, nic nie czyni od siebie, co znaczy, że on mógł wiele czynić od siebie i chciał czynić od siebie i miał podpowiedzi, ale nigdy patrzał na Ojca i on nas uczy przez to. Wiecie, cierpienia Chrystusowe i on żył w tych cierpieniach. Bo żeby nie czynić woli swojej, to wiesz, jakie są cierpienia. To są nieraz potężne cierpienia. Żeby nie czynić swojej woli. Żeby nie wybuchać złością. Żeby nie mówić złych słów. Żeby zawsze wstać, kiedy mama mówi, zmyj naczynia. Wstać bez słowa. A może nawet z podziękowaniem, z uśmiechem. To są cierpienia. Chrystusowe. Kiedy czynisz pokój w swojej rodzinie, wśród swoich dzieci, ze swoją żoną, kiedy dążysz do pokoju w zborze, kiedy dążysz do pokoju, to nie możesz czynić swojej woli, bo na cały czas burzy i chce burzyć. To są cierpienia Chrystusowe. związane z pełnieniem woli Bożej. To są cierpienia. No nie przychodzi łatwo. Ciało się sprzeciwia temu czynieniu woli Bożej. Ciało się sprzeciwia Duchowi Świętemu. A więc chciej iść według Ducha Świętego i zobaczysz, jakie cierpienia przyjdą. Ciągle będziesz spotykał ciało, które mówi nie, nie, nie i buntuje się. Czyń wolę Bożą. Idź zgodnie z tym, co Duch Święty ci podpowiada. I zobaczysz, co to jest. Jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas. Ten ogień Jezusa Chrystusa, który przyniósł, o którym mówił, że chcę go rzucić na ziemię, przyszedłem rzucić, jakże pragnę, żeby już płonął. Ten ogień cierpień, które wypławiają nas, oczyszczają nas, to są naprawdę, naprawdę cierpienia. I brat Jakub powiedział, bracie, ty pójdziesz na pierwszy ogień. Ogień to, sobie pomyślałem, no, ogień znoszę dość często, to i ten wytrzymam. Znosicie ogień w swoim domu, w swoim sercu, który wypala naszą nieczystość. Ale wiecie co? To jest napisane, dalej kończy się ten wiersz o cierpieniach, że wtedy obficie spływa na nas pociecha. Wtedy obficie spływa na nas pociecha. Kochani, jeśli nie macie pociechy Ducha Świętego, jeśli nie macie radości bycia chrześcijaninem, mówisz, coś trzeba zrobić, coś się musi stać, jak to zrobić, jak to, żeby być zachwyconym życiem z Bogiem, żeby być pocieszonym. Co trzeba zrobić? Jechać na konferencję, przeżyć coś. Wiecie, dlaczego nie ma pociechy? Obfitej pociechy? Bo cierpień nie ma. Nie przyjedziesz tutaj po pociechę, omijając problem cierpienia. Nie przyjdzie. Jeśli przyjdzie jakaś radość, to będzie to na tym nabożeństwie. Pojedziesz i się skończy. Tak. Będziesz wśród proroków, będziesz prorokował, jak prorocy, ale serce twoje będzie daleko, jak Saul. Ale to nie jest mowa o takich pociechach, gdzieś tam w ciągu jednego nabożeństwa pociecha. To jest, obficie spływa pociecha, jak wodospad. Coś pięknego. Jak potężny wodospad. Coś niezwykłego, zadziwiającego. Jak pierwszy raz staniesz, to myślisz, jak to możliwe? Taka potężna ilość wody leje się, szumi, spada. I 100 lat temu też tak było. Jak to możliwe? I za 100 lat, jeśli ta ziemia będzie istnieć, no też tak będzie, prawda? Tak będzie. I ta pociecha spływa na nas nie tylko i skończyło się. Światło zgasło, wyszliśmy, drzwi zamknięto, skończyła się pociecha. Ale czemu nie ma tej pociechy, jeśli jej nie ma? Jeśli jej brakuje? Wiecie dlaczego? Bo ominęliśmy cierpienia Chrystusowe. Nie trzeba jechać do muzułman, żeby nas bili i wtedy będą cierpienia. Nie, nie, to nie o tych cierpieniach, to są prześladowania. To jest mowa o tych cierpieniach w sercu, wewnątrz, duszy. To jest mowa o tej walce, która się toczy tam, w środku. To jest mowa o tym, kiedy nie chcesz czynić woli swojej, ale chcesz czynić wolę Ojca. Kiedy nie chcesz iść za tym, co ci podpowiada serce, ale chcesz iść za tym, co ci podpowiada Słowo Boże. To jest pociecha. To są cierpienia Chrystusowe. I jeśli w nich trwamy, jeśli w nie wchodzimy, kochani, jeśli w nich, i wtedy, jeśli w nie wchodzimy, to zwyciężamy. Chwała Panu Bogu. Zwyciężamy. W tych cierpieniach, w tych walkach. Zwyciężamy. Nie ma innej drogi. Tam nie ma innej drogi. Tam powiem, nie ma innej możliwości. Tam się zwycięża. Bo to jest Boża droga, zwycięska droga. Jezus nią szedł. Jezus nią szedł. Jezus przez te liczne cierpienia przechodził. Ile byś mógł wyliczyć cierpień Jezusa Chrystusa, gdybyś tylko myślał takimi połowicznymi rzeczami? Ile byś mógł wyliczyć? Powiem ci, prawdopodobnie by ci starczyło tych palców. Golgota, no, Getsemane, dziedziniec Piłata. Jakbyś chciał tam podpunkty, no to byś powiedział pluli, korona cierniowa, biczowanie. Chcieli go ukamienować, ale nie ukamienowali. Ile byś wyliczył cierpień? Może 20? Myślisz, że tu jest mowa o 20 cierpieniach? A on żył w cierpieniu. Co jest o nim napisane? Mąż boleści. Doświadczony w czym? W cierpieniu. Doświadczony w cierpieniu. Oto idę, Boże, aby wypełnić wolę Twoją. I to wprowadziło go w te cierpienia, kochani. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe, a list do Rzymian, 8 rozdział i 17 wiersz mówi tak. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. To jest nasz status, to jest nasze powołanie, nasz dar w Jezusie Chrystusie. dziedzictwo nasze, tak? Ale ten wiersz się kończy tak. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Dlatego powiem, jeśli te cierpienia przychodzą, jeśli trzeba walczyć ze swoją naturą, jeśli trzeba walczyć z grzechem, jeśli trzeba walczyć z internetem, żeby nie opanował serca, zmysłów, czasu, życia. Trzeba walczyć. Jeśli walczymy, mamy udział w tych cierpieniach i naprawdę i chwała Boża spływa obficie. Radość. Naprawdę, ta radość jest cały czas w sercu. Cały czas w sercu. Jest naprawdę szczęście, bo Boże Słowo się spełnia. Boże Słowo jest tak, tak i amen. Ludzie, którzy mówią, łaska wszystko załatwiła, my niewiele musimy albo prawie nic. No co musimy, to wyznać nasze grzechy. Przyjść i wyznać. I chwała Bogu, że nam przebacza. To jest fałszywa łaska. Głosić tylko to jest fałszywa łaska. I ta fałszywa łaska, ta tania łaska inaczej też nazywana, to dzieło diabła. To dzieło diabła. On wciska te swoje podróbki wszędzie tam, gdzie tylko może. Na przykład wszetecznica, to jest dzieło diabła. Wszetecznica. Pan Bóg w Jezusie Chrystusie powołał oblubienicę, tą czystą, świętą. A diabeł, powiem, powołuje, stawia, wskazuje na wszetecznicę. To też jest pobożna, też chrześcijańska. Ale w środku pełno bezprawia, ale w środku pełno złości, ale w środku pełno grzechu. Na zewnątrz, zewnętrzne rzeczy, rytuały, hasła, slogany, pieśni mogą być te same. Ale to jest podróbka, wszetecznica to jest podróbka oblubienicy. I dzisiaj to widzimy. Kochani, wszetecznica to nie tylko, powiem, wszetecznica to nie tylko wskazać jakiś kościół, jakąś grupę, jakąś kongregację. Powiedzieć, o, to jest wszetecznica. Wszetecznica, powiem, rośnie, czy powstaje z ludu Bożego i wśród ludu Bożego. Ta, która daje się zwieść. Ta, która cudzołoży ze światem. W starym tłumaczeniu, kiedy jest mowa o miłości do świata, w naszym tłumaczeniu jest, czyż nie wiecie, że miłość do świata jest wrogością wobec Boga. Nie pamiętam, jak to jest w naszym, ale... Proszę? Wiarołomni. A w Biblii Gdańskiej, ostatnio tak lubię nieraz zaglądać do tej Biblii, bo to jest Biblia mojego dzieciństwa. Wtedy tylko taką znałem. Jest napisane tak. Cudzołożnicy i cudzołożnice. Czy nie wiecie, że miłość ze światem jest wrogością wobec Boga? Miłość do świata. Nie tylko wiarołomni. No, może taki nie jestem stały w wierze. No, złamała się ta moja wiara na chwilę. Ale Bóg mówi, cudzołożnicy i cudzołożnice. Wiecie, kiedy jako dzieci Boże idziemy więź ze światem, w przyjaźń, w czymkolwiek, z tym światem. Bóg nazywa nas cudzołożnikami. Bo jesteśmy zaręczeni z Panem na wieki. Jesteśmy odrodzeni, należymy do Pana. Jeśli łączymy się z tym duchem, z czymś innym poza Bogiem, jest to wszeteczeństwo, jest to cudzołóstwo. To jest coś okropnego. Świat mówi, to jest nic okropnego. Zimni, letni chrześcijanie mówią, to jest normalne, no przecież tak trzeba żyć, no byle nie przesadzać. No przecież żyć, no jesteśmy w tym świecie, to jest ciekawe. Nie dajmy się nabrać, kochani, na to. Patrzmy na Boga, patrzmy na Jezusa, na życie Jego, jakie było święte, czyste, jak było oddzielone. To jest wzór, jedyny wzór. I wtedy nie zbłądzisz. Przeczytajmy z listu Pawła do Tytusa wiersz, który mówił o łasce. List do Tytusa... To jest strona 1294, drugi rozdział i trzy wiersze, od 12 do 14. Nauczając nas, 11, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie, i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Czy mieliście tą świadomość, że zdanie, które zaczęło się, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, najczęściej, powiem, cytowane zdanie, fragment zdania, jako sztandar prawie że przyjęty, zbawienna dla wszystkich ludzi, amen. Czy, wiecie, gdyby ci ludzie, którzy zarzucają, jeśli mówimy o świętym życiu, o dobrych uczynkach, mówią, a co z łaską? Gdyby oni przeczytali do końca zdanie, od kropki do kropki, wiecie, na czym by skończyli? Na 14 wierszu. Na końcu 14 wiersza kończą się, powiem, słowa związane z łaską zbawienną dla wszystkich ludzi. I one się kończą i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To Biblia mówi o łasce i łączy uczynki z łaską. Nie ja, ani nikt z tych, którzy głoszą stary zakon, jak to mówią. Biblia to łączy. Że tam, gdzie się zaczyna mowa o łasce, jest nierozerwalnie związana z dobrymi uczynkami, z oczyszczeniem i z dobrymi uczynkami. 12 wiersz mówi, że ta łaska naucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości. Kochani, jestem świadomy tego, że to zamieszkuje każde serce. Bezbożność i światowe pożądliwości. To zamieszkuje każde serce. Ludzkie serce. To zamieszkiwało twoje i moje serce, kiedy nie byliśmy jeszcze dziećmi Bożymi. Zajmowało to, powiem, 100% naszego serca. Bezbożność, światowe pożądliwości, miłowanie świata. Kiedy żeśmy przyszli do Pana Jezusa Chrystusa, kiedy Bóg odmienił nasze życie, kiedy Bóg dał nam nowe serce, kiedy włożył swojego ducha, wiemy, że odradza się stare serce, chce się odrodzić, stara natura. Nie ma od tak w jednym momencie. Na pewno już to wiecie, że stary człowiek powstaje przeciwko woli Bożej, że chce dojść do głosu, że, bo on jest, no jesteśmy w tym ciele jeszcze i wśród tych wszystkich rzeczy. Ale Bóg dał nam zwycięstwo nad tym, Bóg dał wyjście, wskazał na wyjście i tym wyjściem jest krzyż, który musimy wziąć na siebie codziennie, zaprzeć się samych siebie i w mocy ducha pokonać słabości ciała. Jeśli tego nie robimy, jeśli nie bierzemy swojego krzyża, nie dziwmy się, że zwyciężają, że wychodzą, przychodzą do głosu pożądliwości ciała, miłość do świata, miłość do rzeczy świata. Nie dziw się temu. Nie mów, co się dzieje z moim życiem. Weź swój krzyż. Dlatego Jezus powiedział, musisz wziąć go na siebie codziennie. Musisz się zaprzeć samego siebie, musisz być czujny i musisz być mocny w Panu. Musisz trwać w modlitwie i w społeczności z Panem. Jeśli nie bierzesz, jeśli nie funkcjonuje krzyż w twoim życiu, to się nie dziw, że to, co powinno być odrzucone, nagle rośnie, nagle zaczyna być drogie, nagle zaczyna być bliskie i zaczyna zwyciężać. I myślę, jak to pokonać? To jest ciągle nasz problem, prawda? To jest ciągle nasz problem. Ciągle nasz problem jest taki, że wiemy, jesteśmy, kiedy sądzimy siebie świadomie, to mówimy tak, za mało kocham Boga, za mało kocham Jezusa Chrystusa. Nawet my sami to mówimy, wiecie, to nie trzeba wielkiego objawienia. To nie trzeba jakiegoś szczególnego głosu Ducha Świętego, jakiegoś szczególnego proroctwa, jak sam przed swoim Bogiem staniesz. Jak zobaczysz Jego miłość, jak odczujesz Jego miłość, to wiesz, od razu się budzi to przekonanie. Za mało miłuję Jezusa Chrystusa. Za mało miłuję Boga, za dużo mnie wciągnie ten świat. Może nawet nieraz mówisz, przeklęty ten świat. Ale chcę ci powiedzieć, ty już nie jesteś niewolnikiem. Kiedyś tak płakali przed Chrystusem. Płakali nad swoją marnością, mężowie Boży. Płakali nad swoją słabością. Szukali źródła i nie mogli go znaleźć. Nie było źródła. Nie było sposobu. Nie było sposobu, żeby natura nie rządziła. Nie było sposobu, żeby się ustrzec grzechu. Nie było sposobu. Naprawdę nie było sposobu. Do czasów Jezusa Chrystusa. On pokonał grzech w ciele. Bóg przez Jezusa Chrystusa, posyłając Go w ciele, potępił grzech w ciele. Wcześniej nie było tego. I nie dziw się, że Dawid, taki bogobojny, taki święty Boży mąż, naprawdę piękny, wspaniały, z takim sercem, w jakimś tam momencie swojego życia popatrzył na niewiastę i pożądliwości ciała przejęły wszystko i zgrzeszył. Ale ty nie jesteś już w tej erze. Lud Boży nie jest w tej erze. Lud Boży już nie jest w tej niedoli. Dlatego największy tam ze Starego Testamentu, a najmniejszy w Królestwie Bożym. Kim lepiej być? Kto ma lepszą pozycję? Jezus powiedział, powiadam wam, najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż Jan Chrzciciel. A taki jak on jeszcze się nie narodził. Myślicie, o, na czym to polega? A między innymi na tym, nie tylko na tym, ale między innymi na tym, że nad wami grzech panować nie będzie. Amen. Nad nami grzech panować nie będzie. Że my możemy powiedzieć, nie jesteśmy już dłużnikami ciała. Nie jesteśmy już dłużnikami ciała. Wiecie, Dawid był dłużnikiem ciała i dlatego ciało upomniało się o swoje. Wiecie, jak jest dłużnikiem? Przychodzi ten, któremu jesteś dłużny i mówi, oddaj. I musisz oddać. Dawid był dłużnikiem ciała. Przyszła pokusa i przyszedł grzech i powiedział, oddaj. I oddał. Bo był dłużnikiem ciała. Ale nasz dług zerwał Chrystus. Za nasz dług zapłacił Jezus Chrystus. Żyjąc w naszym ciele, będąc poddany tym samym pokusom, co my, tym samym doświadczeniom, tym samym cierpieniom, tym samym słabościom, chcę wam powiedzieć, może się zdziwicie, tym samym słabościom. On wiedział, on stawał do grzechu tak jak człowiek, a nie jak Bóg. Ale powiem tak, jak człowiek pełen Ducha Świętego, ale czemu ty nie możesz być pełen Ducha Świętego? To jest pytanie. Jezus stawał, Jezus zmierzył się z wszystkimi naszymi wrogami i wszystkich pokonał i nigdy nie uległ i nigdy nie zgrzeszył. On zniszczył tą zależność i dlatego jest napisane, nie jesteście więc dłużnikami ciała, aby żyć według ciała. Dał nam Ducha Świętego. Większy jest ten, który jest z was, niż ten, co na świecie. Mamy szatana pokonanego przez moc Ducha Świętego i mamy zwycięskie życie. I grzech nad nami nie musi panować. I kochani, ale odzywa się, prawda? Odzywa się miłość do świata. Ciągle mamy problemy z tą miłością do świata. Więc jest mowa o łasce zbawiennej dla wszystkich ludzi. Przyszła, objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Co ona robi? Uczy nas, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości. Co to znaczy? Jak myślicie, to nauczając was. Przyszła łaska, siadła na tronie może sędziowskim i mówi, wyrzeknijcie się bezbożności i światowych pożądliwości. Nie tak. Jak ona nas naucza? To nauczanie nie polega na tym, że ona mówi, musicie się wyrzec światowych pożądliwości i bezbożności. Wiecie, ta łaska przyszła nauczyć nas, jak się wyrzec. To jest tak napisane. Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości na tym doczesnym świecie sprawiedliwie. Kochani, chcę wam powiedzieć, nie mamy zdolności i nie mamy sił, żeby nie miłować świata. Żeby nie ulegać grzechowi. Nie mamy w sobie sił. Naprawdę nie mamy. Ale przyszła łaska z nieba i ona nas chce nauczyć. Ona chce nas nauczyć. I po pierwsze, i to, czego uczy nas, to jak się wyrzec tych rzeczy. Jak się wyrzec bezbożności. Często mówimy i modlimy się, Panie, chcę święcie żyć i sprawiedliwie. Poczekaj. Powiedz najpierw, Panie, daj mi nienawiść do świata. Panie, daj mi zwycięstwo nad moimi pożądliwościami. Daj mi zwycięstwo nad tym. Wprowadź mnie w to. Nauczysz się żyć sprawiedliwie i pobożnie. Ona chce cię nauczyć, jak wyrzec się tego. A w drugi sposób, druga rzecz, którą czyni łaska Boża. Łaska Boża, nie nasza mądrość, nie nasza zdolność. Łaska Boża to, jak nauczyć nas żyć sprawiedliwie. Jak nauczyć nas żyć wstrzemięźliwie. Jak nauczyć nas żyć pobożnie. Tak właśnie, jak to jest niedoścignione. Może marzymy o tym, ale to jest takie dalekie. I tutaj, kochani, ta fałszywa łaska rozmija się z prawdziwą łaską. Fałszywa mówi, Bóg ci będzie przebaczał, nie przejmuj się. Pan cię kocha. Wyznaj grzechy. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. To jest fałszywa łaska. I ona się na tym kończy. I dlatego jest fałszywa. Bo prawdziwa też mówi to samo. Że Boża łaska jest niezmienna. Że Boża łaska jest wyrozumiała. Że Boża łaska jest cierpliwa. Też mówi to samo. Ale mało tego, ona jeszcze uczy. Ona przychodzi, aby nas nauczyć. Z tego wynika jasno, że nie możesz sam oduczyć się bezbożności. Nie możesz sam. Skorzystaj z łaski Bożej. Objawiła się łaska Boża. Gdyby nie ta łaska, nikt by się nie nauczył. I nie mielibyśmy prawa mówić o świętym i czystym życiu. Nie mielibyśmy prawa podstaw mówić o sprawiedliwym życiu, o zwycięskim życiu. Ale objawiła się Boża łaska zbawienna dla ilu ludzi? Dla kogo? Dla wszystkich ludzi. Każdy, kto chce. Każdy, kto chce. Jest zbawienna łaska. Jeśli się trapisz z powodu swoich słabości, jeśli się trapisz z powodu niedoskonałości swojej, z powodu tego, że widzisz wiele grzechów w sobie, że może mówić tak jak apostoł Paweł, nic we mnie dobrego nie mieszka. Chwała Bogu, jak ja bym się cieszył, gdyby każdy z was mógł to z serca powiedzieć dzisiaj. Gdyby każdy z was mógł powiedzieć, znajduję w sobie zło. Jak patrzę na siebie, to widzę biedę. O, gdyby każdy z was mógł to dzisiaj powiedzieć, to by było naprawdę szczęście. Nie musisz być przerażony tym, że nie widzisz w sobie nic dobrego. Bo jest łaska, która uczy. I może powiesz tak. No dobrze, jak jest taka łaska, to Panie Boże, daj mi tą łaskę. Siądziesz i powiesz, Panie Boże, chcę tej łaski. Może pomodlisz się dzisiaj o to i powiesz, zlej na mnie tą łaskę. Ale kochani, to nie jest tania łaska. Ona kosztuje coś. W przeciwieństwie do tej fałszywej, która nic nie kosztuje. Ile chcesz, to sobie nagrzesz. Nie przejmuj się. Bo gdy idziesz do szkoły, chcesz mieć tytuł naukowy, to co jest? Co robisz? Idziesz do szkoły, siadasz w ławce i mówisz, dobrze, panie profesorze, zróbcie ze mnie magistra. No nie. Ile trzeba czasu? Ile trzeba nauki? Wiecie o tym? Ile trzeba nauki? Ja już zapomniałem. Moje dzieci mi czasami jeszcze przypominają. Niektóre już. Ile trzeba wysiłku? Ile pilności? I tak samo jest z Bożą łaską. To jest szkoła. Ona nas uczy. Ona nas nauczy, naprawdę. To jest ten magister, czy tam ten profesor, który stoi za tą mównicą i ona nas uczy. Ta łaska Boża nas uczy. A pomoce naukowe w tej szkole, w tej Bożej szkole, w tej szkole łaski, to Słowo Boże, modlitwa, post i krzyż. To są pomoce naukowe. Pomoce naukowe, nie jarzma, nie jakiś ciężar, nie zakon. Cudowne pomoce naukowe, Słowo Boże. Kochani, myślicie tak, co w Słowie Bożym można jeszcze znaleźć? Może przeczytaliście, może żeście się wzięli w garść, bo chcieliście z takiego byla jakiego chrześcijanina stać się trochę lepszym i przeczytaliście Słowo Boże. Może przeczytaliście całe. Nie wiem, może nawet ktoś był takim mistrzem, że zaplanował sobie codziennie jeden rozdział i dotrzymał słowa. Może ktoś takim mistrzem nawet był. I co, i wszystko? Kochani, Słowo Boże potrzebne codziennie. To pragnienie, módl się o pragnienie do Boga, żeby Bóg wzbudził w tobie pragnienie, byś pragnął Słowa Bożego. To jest wielki problem, wiecie, i ja widzę, że mówimy, trzeba czytać Słowo Boże, ale wielu czyta, zmusza się do tego i powiem niewielu ma i coraz większe rozczarowanie. Módl do Boga się, módl, zawołaj do Boga. Boże, niech to będzie moje pragnienie. Jak dzisiaj będzie obiad, nie wiem, czy tutaj zapachnie coś, a będziemy jeszcze na tej sali, nie powstanie pragnienie naturalne, żeby iść zjeść? Pewno, że powstanie. Chyba, że ktoś jest chory. Anorektykiem, a może tacy tutaj są, albo taki, który tam tak dba o siebie, że nie. Ale normalnym pragnieniem jest to, powstaje pragnienie, prawda? Powstaje pragnienie. Wiecie, tak jest z pragnieniem Słowa Bożego, uzdrowego Bożego dziecka. A jeśli go nie ma, powiedz, Panie, wylecz mnie z tej choroby, bo nie urosnę, bo nie wzrosnę w wierze, bo nie zwyciężę. Wylecz mnie z tej choroby. Panie, daj mi łaknienie Słowa Bożego. Módlcie się o to, kochani. Wy o wszystko trzeba się modlić. Myślicie, przyjdzie, nie wiem skąd przyjdzie, Rodzice się za ciebie pomodlą. Bo w zborze się modlą o to, żebyście czytali Słowo Boże. To jest dla ciebie, nie dla pastora, ani dla mnie. To jest dla ciebie potrzeba, a nie dla mnie. A nie dla kościoła, bo kościół czyta Słowo Boże. W tamtych kościołach czytają Słowo Boże. Czytanie Słowa Bożego. A oni myślą, o czym chcą. Ale jest czytanie Słowa Bożego. To nie tak. Tobie jest potrzebne Słowo Boże. Jeszcze raz powiem, dalej idąc z tym. Jeśli nie ma łaknienia, to jesteś chory duchowo. Jeśli nie ma łaknienia Bożego Słowa, to po prostu nie żyją te organizmy duchowe. To upadnij przed Panem. Jedną z pierwszych moich modlitw, kiedy zobaczyłem, powiem, w człowieku, w bracie, którego Bóg posłał do mojego życia, kiedy zobaczyłem naprawdę Chrystusa, obraz Chrystusa, Jego cechy, ta prawdziwego sługę Bożego, prawdziwego oddanego Bogu, oddane Bogu dziecko, miłujące Boga, to pierwsze, co zrozumiałem, to to, że On takie życie ma dlatego, że On kocha Słowo Boże. On ma łaknienie Słowa Bożego. Setki rozmów żeśmy z Nim przeprowadziłem. Każda rozmowa zaczynała się po minucie. Po dwóch zdaniach, co u Ciebie słychać, jak tam żyjecie, zdrowi jesteście. A wiesz, dzisiaj czytałem Boże Słowo i tak dotknęło mojego serca. Ja zobaczyłem, że mojego serca nie dotyka Słowo Boże. Może otwieram, może siedzę na nabożeństwie. Ha, mało tego, sam głoszę kazania, a nie dotyka mnie tak często jak Jego. On codziennie mógł mówić o Słowie Bożym. Co przeżywa? Nie to, że on jest, był mądry i mówił, wiesz, może podyskutujemy o tym, albo podyskutujemy o tym. To nie były te rozmowy. Ja się zacząłem modlić. Panie mój, tak jak Jego, naucz mnie czytać Słowa Twojego. Trzeba się modlić. Jakbym się nie zaczął modlić, to dzisiaj bym patrzał w to Słowo i przewracał kartki. I Ty będziesz przewracał kartki. I każda okazja będzie, powiem, każda przyczyna będzie na tyle ważna i mocna, że odłożysz Słowo Boże, wszystko inne zrobisz. Do końca życia. Bo nie ma łaknienia, myślisz. Bo ja nie wiem, ja nic z tego nie mam. Trzeba upaść przed Panem, trzeba pokutować i prosić uzdrów chorobę duszy mojej. Panie, niech przyjdzie łaknienie Słowa Twojego. Modlitwa. To za tym idzie. Taka modlitwa właśnie. Modlitwa o swoje życie. Modlitwa o obecność Ducha Świętego. Modlitwa o Jego pomoc, o Jego prowadzenie. Modlitwa nie tylko na nabożeństwie. I nie tylko rano i wieczorem, szybko i obowiązkowo. Ale modlitwa z serca. Modlitwa z pragnienia. Wszystko otrzymujemy w modlitwie, kochani. Modlicie się? No modlę się, no. Modlę się na nabożeństwie, modlę się przed posiłkiem. Nie o tym mówię, modlicie się. Jeśli zdarza się wam, że stoicie przed, czy siedzicie przed komputerem, czy przed, no może telewizorów nie macie w domu, daj Boże, ale komputer już nie, cóż, każdy ma. W wielu rzeczach potrzebny i jeśli wiesz, że marnotrawisz czas, modlisz się do Boga, żeby ci dał mądrość, żeby ci dał zmysł wstrzemięźliwości, żeby ci dał wstrzemięźliwość, modlisz się o to? Czy mówisz, a co to Bogu może przeszkadzać? Ja chcę ci powiedzieć, każda stracona minuta przeszkadza Bogu. Obojętnie, czy to jest z telewizorem, czy to jest na próżnych rozmowach z bratem, ale na próżnych rozmowach przeszkadza Bogu. On by nie chciał takiej minuty. On by chciał, żebyś był złączony z Nim. Każda minuta, nie tylko każda godzina, przeszkadza Bogu. Jak będziesz chodził w mocy Ducha Świętego, to zobaczysz, co ci będzie przeszkadzać, czego ci się nie będzie chciało. Kiedyś rozmawiałem z takim bratem, który był zniewolony pornografią. Zniewolony totalnie. Robiła z nim, co chciała. Szmaciła go, jak powiem, jak najgorszego takiego w błocie. I to trwało lata. Jego małżeństwo się przez to rozpadło. I mówi, nie zwyciężę. Zapytałem się go, jak walczyłeś z tym? No nie chcę. Brzydzę się tym. To po co wchodzisz? Nie mam siły. Myślicie, kochani, że pornografia to tylko ciekawe strony? To tylko ciekawe sceny? To niewola. Straszna niewola. Jeśli kpisz sobie i żartujesz może teraz, albo lekceważysz ten problem, przyjdzie niewola i powiesz tak jak on. Nienawidzę tego. To zniszczyło moje życie, to zniszczyło moją wieczność. I nie mam siły, bracie. Nie mam siły. Bóg ostrzega przed grzechem. Bóg mówi, kładę przed tobą życie i śmierć. I jak powiedziałem, Bóg cię nie zmusza do tego, żeby się życie. Bóg ci nie wciska i nie wtłacza życia. Bóg ci nie wyłączy przez piorun komputera. Bóg mówi, wybierz. Radzę ci, wybierz życie.
razy. Wybierz życie. Ale wybieraj. Nie myślcie, że to są tylko ciekawe strony, podniecające strony, obrazy. To jest niewola. Z wieloma takimi ludźmi, to jest dzisiaj problem, kochani, wielu ludzi, nie tylko młodych, młodzieży, ale w równej mierze dorosłych, wierzących, którzy mają swoje rodziny, mają dzieci. Mało, którzy są liderami w zborach. A to nie ma nic do rzeczy. Z wieloma takimi rozmawiałem i pytałem się, nie mają wyjścia. Ja mówię, a modliłeś się kiedy? Bo ja nie mam siły, to nie siadaj. No ale nieraz mogę. Ja mówię, to jeśli siadasz do tego komputera, czy pomodliłeś się? Czy upadłeś przed Bogiem i powiedziałeś, Boże, zachowaj mnie przed tym grzechem? Wiecie, że prawdopodobnie nikt z nich nie modlił się o to. To jak masz zwyciężyć? Nie ma herosów, którzy bez modlitwy, bez Ducha Świętego, bez Słowa Bożego, bez wiary zwyciężają świat. Nie ma herosów takich. Nie ma takich silnych. Wszyscy upadają i wszyscy silni upadają. Dlatego mamy wziąć Bożą zbroję na siebie. Dlatego mamy wziąć to, co Bóg nam daje. Dlatego Bóg nas wyposażył we wszystko, co jest potrzebne. A jeśli modliłeś się nawet i upadłeś, to będzie całkiem inna porażka. A kiedyś drugiemu powiedziałem, a czy założyłeś post i modlitwę? Nie włączaj komputera przez 3 dni i pość przez 3 dni. Choćby przez 3 dni. Wiecie, popatrzą na mnie jak na zjawę. No komu to do głowy przyjdzie? Włączyć i się samo pojawi, jak to on mówi. I chcę, nie chcę, już widzę. No to każdy głupi potrafi, że tak powiem. Ale komu do głowy przyjdzie modlitwa i post? No to przegrywaj. To przegrywaj. Ja staniesz przed Bogiem i Pan powie, nie znam Cię. Panie, nie miałem siły. Przecież wiesz, że nie chciałem. Przecież wiesz, że byłem później taki jak pies, który wyszedł z brudnej kałuży. Ale Pan Jezus powie, nie znam Cię. Nie powiesz, nie było wyjścia. Kochani, wiecie, diabeł i moce ciemności się naprawdę, powiem, zmówiły przeciwko nam w tych czasach. Diabeł, szatan wie, że jest czas jego krótki. Wiecie, on wie, że niedługo skończy się czas łaski. Przyjdzie, wszystkiemu będzie kres. Kochani, on chce oderwać nas. Wiecie, że szatan, że diabeł nie ma na celu, powiem, zrobić fajnego świata, takiej jak teraz jest. On zrobił świat, żeby był świat fajny. Wymyślił samoloty, pomógł ludziom wymyślić, co tam jeszcze latają, jeżdżą, każdy samochody ma. Diabeł nad tym nie pracuje. To jest jego. Diabeł pracuje nad tym i walczy przeciwko komu? Ludowi Bożemu. Wyrwać ich. Koło nas chodzi jak lew ryczący nie koło świata. To jest jego. Jak chce, to sobie wrzuca hasło i to wychodzi. Mówi, związki homoseksualne tak i będą tak. Bo to jest jego królestwo. On jest władcą. I co z tego, że się ludzie burzą? I co z tego, że 90% czy 70% jest przeciw? Będzie, bo tak powiedział książę tego świata. To jest jego gest. Ale on walczy przeciwko nam, przeciwko tobie. I walczy, a nie udaje, że walczy. Może ty udajesz, że nie widzisz, że on walczy. Ale on naprawdę walczy. Chce cię odciągnąć od łaski Bożej. Chce zguby twojej. I wie, jak walczyć. I wie, jak walczyć. To musisz mu dać odpór. My musimy być naprawdę. A my nie mamy ani modlitwy, ani postu. Ani Słowo Boże nie mieszka w nas. Czy dziwisz się później, że twoi znajomi ze zboru odchodzą do świata? Że za nic mają Boga? Może sam myślisz tak. W tej Bożej szkole, w tej szkole, która ta łaska, powiem, prowadzi, jest post. Post jest wtedy, kiedy jest potrzeba. Powinien być wtedy, kiedy jest potrzeba. Ja chcę jeszcze powiedzieć, zaraz, my mamy do 1:00, 2:00, 9:00. Mówiłeś, bracie, żebym się nie ograniczał. Chyba za bardzo to szczerze przyjąłem. Ale zdążysz jeszcze, nie? Ale chciałbym wam powiedzieć coś o poście. Krótko może. Jak myślicie, tak wiecie, to dla mnie byłem po wielu latach tak jakby takie całkiem inny obraz. 40-dniowy post Jezusa. Ja się spotykałem z opiniami, że no Pan Jezus pościł 40 dni, 40 nocy i później, kiedy szatan przyszedł i go kusił, to on miał taką siłę i taki odpór. Tak myślałem. Założył sobie post, później Duch wziął go na pustynię i nie wiem z czym, skąd tak myślałem. Dlatego, że taka jest, powiem, powszechna opinia o poście Pana Jezusa. Łukasz, 4 rozdział. A Jezus pełen ducha, od 1 wiersza, no, dobra, tak, od 1 i 2 wiersz. A Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. I przez 40 dni, nie pisze pościł, nie zaczęło się od tego, i przez 40 dni kuszony przez diabła. I teraz pisze, w tych dniach, jakich dniach? Gdy był kuszony przez diabła. Nic nie jadł. To jest ten post. A gdy one przeminęły, poczuł głód. I wtedy zaczyna się to, co my bardzo dobrze znamy i mówimy, Pan Jezus najpierw pościł, a później przyszedł diabeł, 4 pokusy i tak dalej. Nie. On był przez 40 dni kuszony. Mimo tego, że był w mocy Ducha prowadzony, myślisz, że jakbyś miał moc Ducha Świętego i ci brakuje Ducha Świętego, to ci post nie będzie potrzebny. Może. Po co post? W mocy Ducha kusił go diabeł, czyli przychodziły walki i on, żeby wytrwać, żeby zwyciężyć, to nie stanął przeciwko diabłu i powiedział, jestem Synem Bożym i uciekaj. Nie miał takiej możliwości i nie chciał z niej skorzystać. On się wyrzekł i wyparł swojej boskości i to zostawił w niebie. Narodził się jako człowiek. Kochani, był pełen Ducha Świętego, ale przez jego życie. Dlatego, że był poddany, dlatego był miły Bogu. I mimo tego, że był pełen Ducha Świętego i był Synem Bożym, on się na to nie powoływał. Kiedy przyszły te doświadczenia i te walki, w tych dniach nic nie jadł i nie pił, pościł. Przychodzą walki do twojego życia i masz porażki, bo nie modlisz się i nie pościsz. A spróbuj wziąć tą broń. A spróbuj skorzystać z tego, czego uczy nas życie Jezusa Chrystusa i zobaczysz. I zobaczysz, jakie będzie inne życie. I zobaczysz, że będą zwycięstwa. Jeśli brakuje, jeśli modlitwa nie wystarcza, to pość. Chodzi o twoją wieczność. Chodzi o twoje zwycięstwo. Chodzi o to, żebyś świecił dla Chrystusa. Tutaj w tym życiu. Chodzi o naprawdę najważniejszą rzecz. I dobrze jest nie włączać komputera przez 3 dni. 3 dni pościć, a później wejść. I zobaczysz, jak rozwalisz te wszystkie pokusy. Nawet obrzydzenie cię weźmie. Nie będziesz chciał na to patrzeć. Bo Bóg daje taką siłę. Bóg daje taką łaskę. Kiedy szukamy społeczności z Bogiem, kiedy chodzimy w mocy Ducha Świętego, a powinniśmy chodzić, to jest dla nas. Dał nam Bóg Ducha Świętego, abyśmy w Nim chodzili, abyśmy według Niego żyli. I Duch Święty chętnie wypełnia serca nasze. Słuchaj z wiarą Słowa Bożego, a Bóg będzie dawał ci Ducha Świętego. Pełnię Ducha Świętego. Słuchaj z wiarą. Słuchaj i mów, tak chcę żyć. Boże, wierzę Twojemu Słowu. I Bóg Ci da wszystko. Czytaj Słowo Boże z wiarą. Czytaj z pragnieniem. Czytaj tak, żeby ono wyryło piętno na Twoim życiu. Boże Słowo. I będzie zmieniać się Twoje życie. Będzie cudownie. I będziesz doświadczał niezwykłych rzeczy. Prost w powszednich dniach. Niezwykłych rzeczy. Powiem Wam taki przykład, takie świadectwo, bo niesamowite, powiem, było takie. Na naszym nabożeństwie, nie tak dawno. Mieliśmy takie naprawdę pełne Bożej obecności nabożeństwo. Pełne Ducha Świętego. Wszystkie serca były poruszone. Myślę, że wszystkie. Wszyscy płakali. I była końcowa modlitwa. Słowo Boże było takie naprawdę, bracia głośni, takie... Znaczy, takie nabożeństwa są, powiem, prawie zawsze, tak? Takie dobre. Dla mnie to są zawsze dobre nabożeństwa. Bo działa na mnie Słowo Boże. Ja słucham Bożego Słowa i przeżywam. I inni też. I kiedy, wiecie, i Duch Święty, kiedy napełnia serca, napełnia, to wszystko przejmuje, całą kontrolę. I była końcowa modlitwa i ostatni amen. I to też u nas często się zdarza, kiedy są takie chwile szczególne, że jeszcze nie wstaniemy z kolan, to 3 już przynajmniej ma pieśń jakąś, żeby zakończyć. I trzeba już mówić jeszcze na kolanach będąc, bo nie zdążysz w takich momentach. I ktoś, i dziecko powiedziało pieśń. Zanim jeszcze się wszyscy ruszyli z kolan, kiedy śpiewaliśmy tę pieśń, powiem jeszcze więcej. Jeszcze więcej, wiecie, ręce się wzniosły do góry. Kochani, ja byłem tak napełniony Duchem Świętym, ze słowa. Nie było tam, wiecie, no nie wiem, znaków, nikt się nie przewrócił, oczywiście, nie? Nie mówię o tych rzeczach. Duch wie, jak wiatr przychodzi i wypełnia serce. Wierzcie mi, że to była niedziela i jakiś przyszedł czas, ja byłem taki szczęśliwy, taki pełny. Wiecie, co znaczy być pełnym Ducha Świętego? No wiecie, wierzę, że wiecie. Może nie wszyscy. Nie chciało mi się powiedzieć ani jednego zdania. Normalnego zdania. Wiem, że to taki przebłysk, że chciałem do jakiegoś, z któregoś dziecka powiedzieć, weź, idź, podłóż do pieca. Kochani, nie mogłem tego, nie chciałem powiedzieć tego. Nie chciałem burzyć tego, co miałem w sercu. Stałem sam, poszedłem i podłożyłem. To są rzeczy, które przeżywamy. Wiecie, ta chwała Boża spływa na nasze... Niczym nie zasłużyłem na takie coś. Ani nikt z nas nie zasłużył. Ani nikt z was nie zasłużył. To jest Boża łaska. Ale trzeba szukać tej łaski. Trzeba przyjść do Boga, otworzyć swoje serce i powiedzieć, Panie, rządź. Rządź moimi oczami. Rządź moim językiem. Rządź moimi myślami. To znaczy rządź moim sercem i moim życiem. A Pan Bóg chętnie, On chce rządzić. I ten ostatni, który wymieniłem, bo łaska ma wiele sposobów, by nas nauczyć, jak się wyrzec bezbożności, światowych pożądliwości, jak żyć sprawiedliwie, wstrzemięźliwie i pobożnie na tym świecie, jest krzyż. Nie będę mówił na tej konferencji o krzyżu. Gdy wszędzie cię pojadę, to mówią, Waldek mówi o krzyżu. Pomówię, bo wiem, że za mało się o tym mówi, że wprost wielu ludzi jest w ogóle nieświadomych niesienia krzyża. Ale żeby w tej Bożej szkole wychodziły te egzaminy i wychodziła ta nauka i żebyś był oczyszczony i żebyś się nauczył, oduczył miłowania świata. Wiesz, masz się oduczyć miłowania świata. Po prostu nauczyć nie miłować świat. Tak jak miłujesz świat bez nauki, bo to jest wyssane z mlekiem matki, powiedz, to jest w tej naszej starej naturze skalanej, ona kocha świat, kocha grzech, nieprawość, ona w tym się pławi i lubi to. A my mamy się nauczyć nie kochać. My mamy znienawidzieć zło, znienawidzieć nieprawość. O Jezusie jest napisane, że znienawidził nieprawość, a umiłował sprawiedliwość. Kochani, o Jezusie jest tak napisane, powiesz, no co On się miał uczyć? On umiłował sprawiedliwość. Co, nie było tak, że On miłował? Wiecie, nie wiem, ja cały czas z tym walczę. Ja wiem, że ludzie, że my, chrześcijanie, chcemy tak Jezusa wystylizować, a On był człowiekiem. On przyszedł jako człowiek. To jest tajemnica. To jest tak wielka tajemnica. Jak ktoś pozna tą, zrozumie tą tajemnicę, że On wyparł się swojej boskości, wyparł się swojej chwały, wyparł się wszystkiego i przyszedł, narodził się jako dziecię. On o sobie mówi, Syn Człowieczy. Żeby podkreślić, żeby dotarło to do ludzi. Syn Człowieczy. I taki, powiem, pogląd Jezus kreował. Taki pogląd. On nie mówił, On nie podpowiadał uczniom. Ja jestem Synem Bożym. Naprawdę, nie podpowiadał. Nawet swoim najbliższym nie podpowiadał. On mówił, Syn Człowieczy o sobie. Bo to przed Syn Człowieczy. Oczywiście, że On był Synem Bożym. Ale nie miał atutów Syna Bożego. Nie przyniósł sobie tej mocy z nieba. I teraz, kiedy szatan przyszedł do niego, to ani postu mu by nie było potrzeba, ani modlitwy by mu nie było potrzeba. Po prostu powiedział, paszoł. I by poszedł. Ale on miał inne życie. Jest napisane też o nim między innymi, nie wiem, to się wtedy pomija jakoś, nie wiem, zamyka się oczy na to. Umiłował sprawiedliwość, a znienawidził nieprawość. Powinno pisać, od wieków na wieki miłował sprawiedliwość. To by było prawdziwe. Ale jest napisane, umiłował. Nabywało, przybywało mu mądrości. Trzeba coś z tym zrobić. Dobrze by było coś z tym zrobić. Powinno być napisane, mądry od początku do końca, stworzenie świata. Wszystko przez niego się stało, co się stało i tak dalej. Przebywało mu mądrości. Jezus jest naszym przewodnikiem w tym życiu. Dlatego jest naszym realnym przewodnikiem. Jest naszym arcykapłanem. Arcykapłan był wzięty z ludu. I mógł, po co był wzięty z ludu? Czy Bóg nie mógł posyłać aniołów w roli arcykapłana? Spokojnie mógł. Święta świątynia, anioł jest w miejscu świętym, nawet niedostępny dla oczu ludzkich mógłby być. Ale arcykapłan był brany z ludu. Rozumiał słabości ludzi, rozumiał potrzeby, rozumiał problemy i mógł się wstawiać do Boga. I przyszedł, tamci arcykapłani nie mogli dokonać, a przyszedł drugi arcykapłan. I on nazywa nas braćmi swoimi. I on rozumie nasze problemy i zna naszą naturę najlepiej. Ludzie mówią, o, to co, czy byś sugerował, że Pan Jezus, kiedy się patrzał na kobietę, to czuł może coś. To wam teraz powiedziałem ten przykład. To ja, po jakimś nabożeństwie, mi się nie chciało powiedzieć. Nic. Dobrego zdania. Żadnego grzechu tam. Nic. A nie chciało mi się. A Jezus chodził pełen mocy Ducha Świętego. I też chciałbyś powiedzieć, że co, jak patrzą na kobietę, to coś tam? Albo jak przychodziła jakaś pokusa, nie wiem, pieniędzy, czy co, to Pan Jezus z tym tak walczył, jak ja walczę? Bądź pełen Ducha Świętego, a zobaczysz, jakie jest życie w Jezusie Chrystusie. Pozwól, żeby cię Duch Święty prowadził, wypełniał i zobaczysz, jak fajnie jest żyć. Jak wspaniale jest zwyciężać w Jezusie Chrystusie. I musisz wziąć krzyż swój, aby na nim umierała żądza, stary człowiek, pragnienia, pożądliwości. Musi być ten element, żeby się zaprzeć samego siebie. To jest to cierpienie. Nie będę. Poniosę krzywdę, poniosę stratę. Kiedy przychodzi jakiś problem, kiedy, nie wiem, jesteście w domu, jesteś brat z siostrą, nie wiem, kłócicie się, bo coś nieporozumienie, bo garki miałem myć jutro, a ja to już dzisiaj, a ten coś przekręcił, a posprzątać to, a, i pa. Ale zaprzyj się samego siebie. Jeśli chcesz czynić wolę Bożą, zaprzyj się samego siebie. Powiedz, umyję dzisiaj. Znowu umyję dzisiaj. A zobaczysz, jak to kosztuje. Znowu umyję dzisiaj. Dla Jezusa Chrystusa umyję dzisiaj. To nie jest śmieszne, kochani. Dla Jezusa Chrystusa nie będę patrzał. Dla Jezusa Chrystusa nie będę myślał o tym, będę uciekał od grzechu. Dla Jezusa Chrystusa. Niech Bóg nas błogosławi. Jeśli nie bierzemy krzyża, jeśli nie myślimy się zaprzeć samych siebie, jeśli nie myślimy odwrócić się od grzechu, grzech się nie odwróci od nas. Na pewno. Ani teraz, ani w starości. Jeśli myślisz, że ci miną pokusy pożądliwości ciała, pokusy seksualne, jak będziesz miał żonę, powiem ci, nie miną cię. Nie minie ci to. Ile jest zdrad? Ludzi w wieku 30, 50, a nawet 60 lat. Jeśli się nie odwrócisz, jeśli się nie zaprzesz samego siebie, jeśli krzyż tego nie zniszczy, wiek tego nie zniszczy. Albo kiedy dostaniesz piękną żonę, to wtedy już tylko byś widział piękną żonę, a już nieprawda. Stara natura nie umiera przez długie lata życia, przez starość. Nie umiera po 30 latach albo po 40. Stara natura żyje, póki ty żyjesz. I lepiej weź tą sprawę teraz rozwiąż. Zacznij to już rozwiązywać. Abyś później nie miał problemów. Abyś mógł się stać podobny do obrazu Syna Bożego. Abyś był miły Bogu. Kochani, to jest... Nie traćcie czasu. Nie traćcie czasu. Bóg nigdzie nie napisał, że ze względu... Dzisiejsze pokolenie, kochani, nasze pokolenie, pokolenie naszych dzieci, ja już mówię, wasze pokolenie, chrześcijańskie pokolenie, my to widzimy. Potężny procent tych naszych dzieci idzie do świata, kocha świat. My to widzimy, to boli bardzo. Miłują świat, bo świat jest dzisiaj tak otwarty, tak atrakcyjny, tak wabi, tak zachęca. I pokazuje tych pseudochrześcijan, którzy też tak żyją. I mówi, zobacz, też można tak żyć, jak dziecko Boże. Patrz, jak Jezus żył. Jak nie widzisz tego w Jezusie, to nie wiesz tego. A Bóg ci da mądrości we wszystkim. Ale kochani, pomimo tego, że to pokolenie takie jest zwiedzione przez ten świat, wciągnięte w życie. Jezus nigdzie nie napisał, Bóg nie napisał aneksu, że w związku z tym, że to pokolenie jest takie słabe, to ja przedłużam przyjście. Nie ma aneksu. Przyjdzie niespodziewanie. Ten dzień jest postanowiony. Dlatego nie czekajcie na 40 rok życia. Jesteście dziećmi Bożymi. Od kiedy was Pan powołał, wzrastajcie w Bożej łasce. Wzrastajcie w Jezusa Chrystusa. Naśladujcie wiernie Pana Jezusa Chrystusa, a wtedy ta chwała Boża zacznie spływać do waszego życia. Będziecie szczęśliwi w domu, w szkole, wszędzie. Będziecie ponosić straty, z radością będziecie, bo to dla Chrystusa. I wiecie, że chwała Boża spływa, pokój Boży spływa, Łaska Boża spływa na was, na wasze serca. Będziecie doświadczać pięknych, wspaniałych rzeczy. Jestem przekonany głęboko o tym, bo sam doświadczam. Ja się dziwię, że Bóg mnie tak kocha. Ja wiedziałem, że mnie kocha. Najbardziej, bardzo mnie kocha. No wszyscy wiecie, że was kocha. Ale trzeba doświadczyć, że Bóg kocha. Wtedy jesteś zszokowany, że Bóg Wszechmogący ciebie tak miłuje. Że mu tak zależy na tobie, na twojej społeczności, na rozmowie z tobą. Niech Bóg was błogosławi wszystkich. Amen.